Nie wiem, czy macie takie wrażenie jak ja, ale gdziekolwiek się nie obejrzę w tych czasach, to wygląda na to, że nazwę to tak trochę dziwnie, ale że zło podnosi swój łeb coraz wyżej. Nie wiem, czy wy to widzicie. Jak patrzymy na to, co dzieje się w naszym kraju, choćby pod kątem politycznym, no, czy to jest dobre, co się dzieje? Raczej powiemy nie, złe. Patrzyliśmy na to, przyglądaliśmy, co działo się na naszych granicach. Czy to jest dobre, w dobrą stronę? Nie, w złą stronę. Patrzymy na to, co dzieje się w gospodarce naszego kraju. I też dostrzegamy pewnego rodzaju zło. Kiedy patrzymy na naszą kulturę, jak ona się zmienia, w jaką stronę zmierza, też widzimy to zło. Więc można powiedzieć, że zło podnosi swój łeb coraz wyżej. I chociaż widać to wyraźnie na granicy, widać to w polityce, widać to w gospodarce, widać to w kulturze, to mnie osobiście dotyka realność tego zła o wiele bliżej nas. Apostoł Paweł uczył wspólnotę w Rzymie takiej rzeczy, Rzymian 12:21. Mówił do nich: nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajcie. Więc apostoł Paweł zdawał sobie sprawę z tego, że zło prędzej czy później dotknie Kościół. I powiedział, że będzie to pewnego rodzaju walka, tak? Nie dajcie się zwyciężyć złu. Czyli można powiedzieć, że w tamtych czasach, chociaż dla Rzymu to były dobre dni jeszcze, czekała ich pewna próba. Zło miało w jakiś sposób uderzyć w cały świat, ale także w sam Kościół. A jeżeli tak jest, jeżeli mówi apostoł Paweł, nie dajcie się zwyciężyć, to znaczy też, że będziemy musieli stanąć do pewnego rodzaju walki. I chociaż kryzys polityczny, gospodarczy, kryzys na granicy czy w ramach kultury to jest nasza wspólna sprawa w jakimś stopniu, to martwi mnie zupełnie inny kryzys, o którym chciałbym dzisiaj mówić. Kilka tygodni temu jako Kościół dostaliśmy list z prośbą o podpisanie pewnej petycji. Chodziło o sprawę imigrantów na białoruskiej granicy. Ale po przyjrzeniu się intencjom autora tego listu, jasne było, że w tym podpisie chodzi tylko i wyłącznie o czystą walkę polityczną. Tak? Chodzi o przeciąganie liny. Nie chodzi wcale o dobro tych ludzi. Chodzi tylko i wyłącznie o wywieranie nacisku na przeciwną stronę. I Kościół się w to nie zaangażował. Bo jest to w swojej istocie czymś obrzydliwym, tak? Wykorzystywać cierpienie ludzi, żeby przeciągnąć linę na swoją stronę. Więc zło podnosi swój łeb, a my mamy stawić mu w jakiś sposób czoła. Najbardziej dotyka mnie to, że to zło jest już blisko nas, dlatego że brat staje przeciwko bratu i traktujemy się powoli jako wrogowie. Na ekranie kadr z serialu Squid Games wielu rodziców było zaniepokojonych kilka tygodni temu, dlatego że zachowanie dzieci w szkołach podstawowych i także starszych. No, rodzice powiązali te niebezpieczne zabawy z fascynacją koreańskim serialem Squid Games. W skrócie mówiąc, dorośli ludzie grają w takie proste gry, jak graliśmy w dzieciństwie, z tym, że grają na śmierć i życie, grają o wielką stawkę finansową. Niektórzy poprosili moją żonę, która jest znana z tego, że potrafi krytycznie podejść do treści naszej kultury i wydać taki bezstronny werdykt, poprosili, żeby powiedziała, czy to naprawdę jest takie niebezpieczne. Więc obejrzeliśmy ten serial i co się okazało? normalny serial, można powiedzieć, w porządku. I tak jak jest napisane, od 16 roku życia. Dla takich ludzi, 16-latków czy starszych, nie jest w żaden sposób niebezpieczny, ale jest niebezpieczny dla młodszych odbiorców. Więc po całej tej akcji okazało się, że problem nie leży w tym, że serial jest zły, bardziej leży w tym, że rodzice są lekkomyślni lub brak im jakiejś wiedzy, tak, i w jaki sposób ich dzieci do tych treści docierają, czerpią i nie dziwne, że się tym złem fascynują. Tak czy inaczej wybrałem kadr z 4. odcinka tego serialu, by przedstawić problem, który mnie martwi. Uczestnicy zostali zaproszeni do kolejnej gry, tym razem było to przeciąganie liny. Może to zabrzmi śmiesznie, ale kiedyś jako wspólnota graliśmy w przeciąganie liny. Wiele lat temu na obozie w rzece. Tak czy inaczej staliśmy po obu stronach basenu. Przez basen była przeciągnięta lina, no i ciągnęliśmy. Jedni w jedną stronę, drudzy w drugą. Przegrani wylądowali w basenie, byli cali mokrzy. Ale były to wakacje, ciepłe dni, więc była to tylko zabawa. W serialu nie ma basenu, ale kilkadziesiąt metrów poniżej platformy jest po prostu betonowa posadzka, więc ci przegrani giną na miejscu. Zło podnosi swój łeb, bo dzisiaj żyjemy w dwóch obozach i to już sobie zdajemy z tego sprawę. Powoli są to obozy, które się nienawidzą, które mówią na siebie straszne rzeczy, które często życzą też sobie nawzajem śmierci. Obozy, które wykorzystują każdą okazję, by przeciągnąć linę na swoją stronę. I to zło zapukało już do naszych drzwi. Pytanie jest, co my z tym zrobimy? Czy damy się zwyciężyć złu, tak jak apostoł Paweł ostrzegał, mówi, nie dajcie się zwyciężyć złu, czy zwyciężymy tą walkę? Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, czy nie, ale wiele wspólnot podobnych do naszej doświadcza dzisiaj strasznej próby. Sprawy polityczne, sprawy podejścia do kryzysu na granicy, sprawy związane z koronawirusem sprawiły, że ludzie z braci, którzy się przyjaźnią, tak, stali się przeciwnikami i zaczęli ryzykowną grę w przeciąganiu liny. I nie jest to gra na żarty, bo nie dzieje się nad basenem, tu nie chodzi tylko o zabawę. Sprawa jest o wiele poważniejsza i już są pierwsze straty. To nie jest nic nowego, dlatego że w Rzymie, w Kościele, w pierwszym wieku były podobne tendencje. Były rzeczy, które ich dzieliły. Mieli różne podejście do pewnych spraw. Tak jak my. Różnice zawsze będą, ale ujawniają się najbardziej w czasach jakiegoś kryzysu. Problem nie leży jednak w tym, że się różnimy, bo to jest normalne. Mamy czasami skrajnie różne podejście do pewnych zagadnień. Problem leży o wiele głębiej, bo leży w sercu człowieka, w jego postawach względem ludzi, którzy myślą o pewnych rzeczach inaczej. W liście w tamtych czasach w Rzymie, w tym kościele, problem dotyczył jedzenia. I wydawałoby nam się to trywialne, gdyby nie to, że dzisiejszy świat też jest podzielony troszkę na tym tle. I łatwo dzisiaj o antagonizmy w tym temacie. 10 lat temu wydawało mi się to śmieszne. Dzisiaj bardziej rozumiem, co się działo w kościele w Rzymie. Apostoł Paweł na przykład w 14 rozdziale pisze do nich takie słowa. Ten, kto jada wszystko, niech nie pogardza tym, który nie wszystko jada. A ten, który nie jada, niech nie potępia tego, który jada, bo Bóg go łaskawie przygarnął. O ile dzisiaj kwestie tego, co jesz lub czego nie jesz, to wydaje się, że są tylko i wyłącznie kwestią zdrowia, chociaż tak naprawdę sięgają już głębiej, bo sięgają w kwestie światopoglądu. Dla niektórych jest to jeszcze głębiej, jest to pewien rodzaj religii. W tamtej kulturze właśnie tak było. To, co jesz lub czego nie jesz, było w jakiś sposób powiązane z kulturą, ale także z kultem. Więc spożywanie pewnych rzeczy lub nie, dla niektórych ludzi były to bardzo ważne sprawy. I w kościele w Rzymie w pierwszym wieku ten problem był dosyć poważny. Niektórzy ludzie uważali, że niespożywanie pewnych rzeczy ma znaczenie rytualne, więc ci, którzy spożywają wszystko, są w jakiś sposób rytualnie na przykład nieczyści, tak? A ci, którzy uważali, że Bóg na to nie patrzy, że to nie ma żadnego znaczenia, drażniło ich podejście pozostałych. I działało to w obie strony i dzisiaj jest bardzo podobnie. To, co jesz lub czego nie jesz, no niestety jest coraz ważniejsze. Już nie chodzi o zdrowie tylko, bo to można łatwo wytłumaczyć. To już jest kwestia wiary często. Ale dzisiaj mamy podziały na innych płaszczyznach. Rzeczy, które dzielą do tej pory spójne środowiska. Szczepić się czy nie? Pomagać imigrantom czy nie? I wiele innych. I wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli coraz więcej tematów, które mogą nas podzielić. Różne podejście do tych problemów sprawia, że ludzie, którzy niegdyś byli przyjaciółmi, są gotowi stanąć po dwóch stronach przepaści i grać w przeciąganie liny. I mówią albo my, albo wy. I to jest dziwne, ale z braci i przyjaciół stają się wrogami na podstawie czegoś, co nie jest najważniejszą rzeczą na świecie. Ciekawe jest to, że obie strony myślą, że mają rację. Obie strony mają taką samą ilość dowodów na poparcie swojej tezy. Ale problem leży o wiele głębiej. I apostoł Paweł to rozpoznał już wtedy, na bazie tego jedzenia, że problem leży w sercu człowieka i w postawach, których człowiek się dopuszcza. Ten, kto jadł wszystko, czyli mówił, to nie ma znaczenia, co jesz, pogardzał, miał pogardę względem tego, który nie wszystko jada. A ten, który nie jadał wszystkiego, potępiał tego, który jadł wszystko. W sercach ludzi w kościele w Rzymie pokazały się dwie postawy względem pozostałych. Pierwsze z nich to pogarda. Drwię z ciebie, że robisz różnicę między tymi rzeczami. A ci drudzy potępiali pozostałych, to znaczy wy jecie wszystko, Bóg was nie wpuści tam do siebie za to, jacy jesteście. Więc zobrazujemy to takim rysunkiem, tą postawę człowieka względem drugiego. Ludzie, którzy byli niegdyś przyjaciółmi, dzisiaj są do siebie wrogo usposobieni. Rodzi się to w sercu człowieka, zaczyna się od pogardy czy od chęci potępienia, czyli nie chce mieć z sobą wiele wspólnego. Ty nie zasługujesz na zbawienie. Nawet nie wiesz, jak bardzo się mylisz. I obie strony z tą samą siłą są gotowe stanąć po dwóch stronach przepaści i przeciągać linę. Więc dzisiaj do nas dociera jakby ta prawda, która jest zapisana w liście do Rzymian i warto te sprawy dzisiaj rozpoznać, bo jeżeli gardzisz człowiekiem, który myśli inaczej niż ty w kwestiach, które poruszyłem, czy to polityki, czy zdrowia, czy kultury, jeżeli gardzisz, to dałeś się zwyciężyć złu. Jeżeli potępiasz postępującego inaczej niż ty, też dałeś się zwyciężyć złu. A zło podnosi łeb coraz wyżej i jest bardzo zachłanne, tak? Czyli niech zdominuje ten świat. Zagląda przez okno do takich miejsc jak to, by podzielić. A Paweł mówił, Przecież Jezus przygarnia życzliwie jednych i drugich. Co to znaczy? Że w Królestwie Bożym są tak myślący i tak, z takim stylem życia i z takim stylem życia. Jezus życzliwie przygarnia jednych i drugich, łaskawie przygarnia jednych i drugich. No i dzisiaj to wezwanie apostoła Pawła do kościoła w Rzymie trafia do nas, do Bielska-Białej, czy do tych, którzy są z nami online. To wezwanie brzmi: nie dajmy się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajmy. Czyli mamy stanąć do walki. Najłatwiej jest spolaryzować środowisko jeszcze bardziej, tak? Jeszcze bardziej utwierdzić się w tym, co myślę o tych sprawach. Oglądnąć 10 kolejnych filmów, które potwierdzą moje założenia, żeby jeszcze mocniej stać w tej prawdzie. Ale to się kończy tym, że jesteśmy w dwóch obozach, które przeciągają linę i nie jest to niestety zabawa. Apostoł Paweł wiedział, co czeka wspólnotę w Rzymie, dlatego mówi: musicie stanąć do walki i zwyciężyć zło nie złem, nie radykalizacją swoich poglądów, ale patrzeć na wzór Jezusa Chrystusa, który łaskawie przygarnął jednych i drugich. Więc dzisiaj będę mówił o alternatywnej drodze. Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby się nie dzielić na dwa obozy, które z czasem się nie lubią, a potem nienawidzą, a potem walczą ze sobą. Jezus tego uczył, później uczył tego apostoł Paweł. Uczył zwyciężać dobrem ze złem. Zło chciało przeniknąć do kościoła, tak? Bo to jest chyba najtrudniejsze, podzielić ludzi, którzy mają tak wiele wspólnego. A jednak się to udaje. W jaki sposób zło zagląda do takiej grupy jak nasza? W jaki sposób chce podzielić? Popatrzmy na Rzymian 12:10. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi, w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. W jaki sposób zło chciało podzielić wspólnotę w Rzymie? Taką furtką, która wydawało się, że jest otwarta, były relacje między ludźmi, tak, we wspólnocie. W relacjach można było zauważyć pewną tendencję. Jaka to tendencja? Pozwolili sobie na to, żeby powoli zanikała między nimi wzajemna życzliwość i szacunek. To świetny powód, tak? Jeżeli nasze zdania są bardzo różne, tam było w kwestii jedzenia pewnych pokarmów, świetna okazja, żeby no, tą grupę, która myśli tak jak ja, okazać im życzliwość i szacunek, oczywiście, bo oni myślą tak jak ja, a ci, którzy myślą odwrotnie, okazać im brak życzliwości i szacunku. I to była otwarta furtka. Bo w miejsce życzliwości i szacunku z czasem mogła się wrogość, czy tak jak tutaj czytamy, rywalizacja, tak? Na argumenty, walka, kto ma rację. I my dobrze już wiemy dzisiaj, że z takich dyskusji, kto ma rację, nie ma żadnego pożytku. Rozmawiałem ostatnio z jakimś tam youtuberem i on mówił o hejcie w internecie między różnymi grupami, które nie są spójne, jeżeli chodzi o sposób myślenia. Powiedział: nie da się w ten sposób przekonać kogoś do swojego zdania. Ta cała dyskusja, ona tylko radykalizuje poglądy obu stron. Czyli angażowanie się w taką dyskusję, tak, mija się zupełnie z celem, nikogo nie nawrócisz. No i zło wtedy wygrywa, tak? Bo ludzie naprawdę są gotowi powiedzieć straszne rzeczy jedni na drugich. I jeżeli byśmy obserwowali na Facebooku świat ewangelikalny, to widzimy, jak łatwo jest powiedzieć rzeczy, które nam się nie mieszczą w głowie, tak? Jak ludzie szybko po to narzędzie sięgają, ale nikogo nie przyciągają na własną stronę. Nie da się. Przeciwnik ma zginąć, tak? On ma wpaść i zginąć. On się nie przekona, on nie przyjdzie i nie powie ci: wiesz co, masz rację. Więc to było niebezpieczeństwo dla Kościoła, bo z czasem różnica zdań zamieniała się we wrogość, a nawet w chęć wymierzenia kary. I zamiast zwyciężyć ze złem, zło zwyciężyło. W tym czwartym odcinku Squid Game, kiedy drużyna, w której byli w sumie główni bohaterowie, część z nich, wygrała na tej arenie, tak, tą grę. Ich przeciwnicy spadli w tą przepaść i zginęli. Na ich twarzach, tych wygranych, nie było triumfu żadnego, ani radości, że wygrali. Raczej było coś zupełnie innego. Tak, nie było poczucie zwycięstwa, tylko poczucie porażki. I chociaż uszli z życiem, bardzo trudno się z tym żyło, tak, że musieli komuś zrobić krzywdę. I chrześcijanie też są mądrzy po szkodzie, tak? Narobią dziadostwa, pozwolą sobie na zanik życzliwości i braterstwa, bo różnimy się w pewnych kwestiach, a później, kiedy są straty, to mają takiego kaca. Więc potrzebujemy uczyć się tego, co robił Chrystus, a Chrystus przygarnia jednych i drugich. Jak sobie pomyślę, jakich ludzi Chrystus przygarnia, tak? Jeżeli chodzi o ich styl życia, o sposób myślenia, o wybory, to się okazuje, że w tych przyjętych pod Jego łaskę są ludzie bardzo różni. Nie jest tak, że jest grupa doskonałych, którzy w niczym Boga nie zasmucili albo robią wszystko tak, jak Bóg chce. Nie ma takich ludzi. Więc On przygarnia ludzi, którzy nie są doskonali. I my możemy iść w Jego ślady. Wczoraj zadzwonił do mnie kolega z mojej małej grupy w pretensjach, że część z naszej grupy się nie zaszczepiła, tak? I on teraz się boi razem przebywać. I zadzwonił, w pewnym sensie miał kamień w ręce, tak? Był zbulwersowany, był zły. Chciał tym kamieniem rzucić. I on uważa, że jego zdanie jest święte. To znaczy, że jego perspektywa na rzeczywistość jest idealna, tak? Bez skazy. To jest dziwne, jak człowiek jest łatwo mu radykalizować się i potem naprawdę wierzy we wszystko. Że to jest, jego perspektywa na rzeczywistość jest jedynie słuszna. Że jest nieomylny. Że bazuje na twardych dowodach naukowych. Ale my, którzy prowadzimy grupy i widzimy to środowisko trochę szerzej, rozumiemy, że to jest jedno z dwóch podejść do tego tematu. Że są ludzie przekonani zupełnie inaczej. Ludzie, którzy na przykład w dzieciństwie, po tym jak przeszli wiele trudnych lat po jakiejś złej szczepionce, mają zupełnie inne podejście do tego tematu. Ale co ciekawe, uważają, że ich perspektywa jest święta, tak? Że sam Bóg tak myśli. Jest jedynie słuszna, że są nieomylni, że bazują na twardych naukowych dowodach. No i jeden i drugi mają kamień w ręce. Nic tylko rzucić, tak? Ale musimy rozumieć, że linia przeciągnięta jest nad przepaścią. Jeżeli pociągniemy w którąkolwiek ze strony, to ktoś ginie. Dlatego Paweł zachęcał, odłóżcie te kamienie. Odłóżcie tą linę. Nie będziemy walczyć przeciwko sobie. Przygarnijcie życzliwie swojego brata, nie spierając się o poglądy. I to jest jedyna dobra droga w tym kryzysie. Kościół ewangelikalny w Polsce pozwolił sobie na ominięcie tej zasady i zbiera dzisiaj tego kiepskie żniwo, naprawdę. Bo zło wkroczyło do środka i niszczy. W imię prawdy. I co ciekawe, to zło nie opowiada się po jednej ze stron, tak, tej opcji, jednej opcji myślenia. Nie. To działa w obie strony. Nie ma znaczenia, czy myślisz tak, czy inaczej. Ważne, żebyś walczył. Czy to nie jest tak, że jedni z nas, którzy myślą w określony sposób, to są ci, co podobają się Bogu, chociaż część Kościoła dzisiaj chcę to wyraźnie powiedzieć, że tak jest. Nie, dla zła nie ma znaczenia, czy myślisz tak, czy owak. Ważne, że walczysz, ważne, że ktoś zginie, ważne, że będzie podział. Więc nasz przeciwnik będzie podsycał tam, gdzie się to bardziej opłaca, prawda? A jedynym sposobem, żeby wygrać ze złem, jest dobro, jest przygarnięcie brata, który myśli inaczej niż ja. Więc podział czasami czynią antyszczepionkowcy, a czasami zwolennicy szczepień. I złu nie zależy na tym, żebyś myślał w określony sposób. Jakie to ma znaczenie? Wiemy, że prawda w tych tematach nie jest zero-jedynkowa w jednym obozie. Złu zależy tylko na tym, żeby czynić różnicę między nami i żeby ona zamieniła się w wojnę. A żeby ta wojna była poprzedzona gniewem względem innych ludzi, tak? No i staje brat przeciwko bratu z kamieniem w ręku, no i w końcu te kamienie lecą. Więc jeżeli jesteś człowiekiem, który uważa, że jest nieomylny w swoich teoriach, masz ostateczne przekonanie, że masz rację i straciłeś jednocześnie życzliwość do myślących inaczej niż ty, pozwalasz, żeby zło wkroczyło na nasz teren i żeby wygrywało. Dlatego zachęcam cię dzisiaj, byś postawił ponad swoją rację wspólnotę z innymi. Bo może wygrasz w dyskusji, bo jesteś mocny w gębie. Może nawet twoje zdanie okaże się z czasem bliższe, trochę bliższe prawdy. Ale co z tego, jak po drugiej stronie już nie będzie nikogo? Ty wygrasz, a razem z tobą zwycięży zło. Dlatego w naszej wspólnocie uczymy się, że bycie dojrzałym w wierze oznacza nie forsowanie swojego zdania za wszelką cenę, ale raczej zdolność akceptowania innych ludzi. Tych, którzy myślą inaczej, czy nawet postępują. Dojrzałość w wierze oznacza zdolność przygarniania tych, którzy myślą inaczej, zdolność okazywania im życzliwości i szacunku. Jeżeli to stracimy, to przegrywamy walkę ze złem. Więc w taki sposób zło wkroczyło na teren Kościoła w Rzymie i skutki mogły być naprawdę kiepskie. Popatrzmy na kolejny werset, 11. W jaki sposób jeszcze to zło próbowało zrobić tam złe rzeczy? Nie opuszczajcie się w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, pełnijcie służbę Panu. I będę używał tutaj pewnego obrazu, żeby przybliżać ten werset. W jaki sposób zło wkracza do Kościoła, bo co jest furtką dla niego? Moglibyśmy nazwać tą furtkę postawą bierności. Dlatego wybrałem fotel kinowy, który przedstawia pewną postawę człowieka, chrześcijanina, tak? Który będąc częścią wspólnoty czuje się troszkę jak widz, czyli przychodzę, popatrzę, ocenię, czy mi się podobało, czy nie, jak to jest w kinie, czy gdziekolwiek. Tak? Jest to postawa bierna, a jednocześnie osądzająca. I potem trzeba wydać werdykt o wspólnocie, którą oglądam z fotela widza. Apostoł Paweł wiedział, że taka postawa nie zrodzi nic dobrego. Wielu chrześcijan w Rzymie, no, w ich zachowaniu można było widzieć pewną tendencję. Powoli zanikała gorliwość, czyli kiedyś robili coś z serca i z całych sił, angażowali się w to, jak wspólnota żyła, ale było widać taką tendencję, że ta gorliwość przygasa, tak? I że coraz więcej ludzi zaczyna się wycofywać z takiego zaangażowania całym sobą. Może uważali, że są już zmęczeni, że już dużo dali z siebie. Może myśleli, mam dość własnych spraw, problemów, interesów, żeby się tutaj angażować, więc wolę zaangażować się w swoje własne sprawy, a w Kościół będę się angażował, na ile mi tam sił zostanie. I w miejsce płomiennego ducha, tego, że człowiek robi coś z przekonania, z całego serca, z całych swoich sił, co cechowało Kościół na początku, tendencja była w drugą stronę, tak? Ludzie byli coraz mniej zaangażowani. I zobaczcie, jakie zło jest sprytne. Czasy coraz trudniejsze, a ludzie coraz, nazwijmy to, słabsi. Nie ma lepszego przepisu na zwycięstwo zła. Bo kiedy zagrożenie wzrasta dookoła, to należy podwoić straże, należy podwoić swoje wysiłki. Kilka dni temu widziałem się z moim kolegą z innej wspólnoty, jest on też policjantem. Powiedział: Dawid, większość naszych sił została przerzucona na wschodnią granicę, więc mamy bardzo dużo roboty, tak, tutaj, bo zostało nas niewielu. Też wiemy, jak było z wojskiem, tak? Kiedy dzieje się coś, jest jakieś zagrożenie, niebezpieczeństwo, nawet potencjał pewnych złych rzeczy, to nawet ci, co do tej pory siedzieli w fotelu wygodnie, oceniając rzeczywistość, podoba się im lub nie, ciężko powiedzieć, to oni nawet wstają z tych foteli i biorą się do roboty. I to jest normalna reakcja na kryzys, że mamy dodatkową motywację, żeby gorliwie o coś zawalczyć. Dlatego Paweł zachęca Rzymian, mówi: nie opuszczajcie się w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, pełnijcie służbę Panu. Nie ma nic gorszego, niż połączyć te dwie rzeczy. Trudne czasy i człowieka, który odpuszcza walkę. To zwycięstwo zła jest tylko kwestią czasu wtedy. No i dzisiaj ta prawda do nas dociera, do wspólnoty w Bielsku, do naszych cząstek w Katowicach, w Krakowie, czy szerzej do was, którzy nas słuchacie, a jesteście częścią innych wspólnot. Jeżeli zło zagląda do nas, a widzimy, że zagląda na różne sposoby, to nie jest to czas na bierność. Szatan to wykorzysta, że chrześcijanin jest tylko widzem albo tylko klientem. Należy tą furtkę zamknąć. Dlatego chcę cię dzisiaj zachęcić, że może do tej pory byłeś człowiekiem, który przyglądał się tylko rzeczywistości. Cieszył się, że są ludzie, którzy czuwają nad tym wszystkim. Ale teraz, kiedy sytuacja na granicy wspólnoty jest o wiele bardziej poważna niż wcześniej, zamiast opuszczać się w gorliwości, potrzebujemy odnowić tego płomiennego ducha i zaangażować się, na ile mamy sił, czy potrafimy, w to, co tutaj robimy. Bo zła nie da się zwyciężyć złem. Każdy, kto tak myśli, w końcu kogoś traci. Zło trzeba zwyciężyć dobrem. Mieliśmy w miarę łatwe czasy, ale nadchodzi pewnego rodzaju próba i chcąc w niej wygrać, zamiast opuszczać się w gorliwości, wycofywać się, odpoczywać, trzeba spełnić służbę Panu. Więc chciałbym dzisiaj nas do tego wezwać, byśmy zmienili swoją postawę, jeżeli jesteśmy biernymi odbiorcami tylko. Może znowu przyjdzie łatwiejszy czas, ale teraz na pewno potrzebujemy wszyscy razem angażować się w dobre dzieło, które tutaj czynimy. Bo albo wszystkie ręce będą na pokładzie, albo zło sobie podzieli nas w jakiś sposób. I ostatnia rzecz, taka bardzo praktyczna, to werset 13, 12 ominiemy, omówimy go na innym wykładzie. Werset 13, jeżeli go nie przesłałem, jest. Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności. W jaki sposób zło próbowało wedrzeć się na teren wspólnoty w Rzymie w pierwszym wieku? Pojawił się słaby punkt. Ludzie, którzy wcześniej troszczyli się o siebie nawzajem, przestali się o siebie nawzajem troszczyć. Kiedyś dostrzegali potrzeby innych, ale teraz, skoro jest powód, żeby mieć troszkę do nich dalej, bo myślą inaczej, pozwolili sobie na zaniknięcie tej troski. W czym to się przejawiło? Przejawiło się w tym, że zamknęli swoje domy na pewnych ludzi. Wybierali, z kim spędzają czas. Z takimi, z którymi jest łatwo, którzy myślą identycznie. Unikali tych, którzy myśleli inaczej. Jako wspólnota potrzebujemy rozumieć, w jaki sposób zło działa i jak wielką stratę może przynieść. Nie wiem, czy zauważyliście nasze starania, by kawiarnia, którą tutaj prowadzimy w ramach naszej wspólnoty, żeby stała się takim miejscem, które sprzyja relacjom. Jest to ogromny wysiłek niektórych osób. I siła wspólnoty nie leży wcale w jej niedzielnych spotkaniach, tak? Ale leży gdzieś indziej. Leży w relacjach, jakie są między nami w tygodniu. Bo w niedzielę, jak przyjdziesz na nasze spotkanie, to możesz do wszystkich się uśmiechnąć, pokazać, że ich lubisz, nawet jeżeli nie masz w sercu takiej postawy. Ale w codziennym życiu to się już bardziej weryfikuje. Potrzebujemy rozumieć rolę tego wszystkiego. Bóg nas wzywa do przygarniania siebie nawzajem, do wzajemnej życzliwości, pomimo różnych podejść do pewnych tematów, czy to jest kwestia polityki, gospodarki, kryzysów, czy kultury. I to, co tutaj robimy w tygodniu, ma tylko wesprzeć, czy pokazać pewien wzorzec gościnności, a nie zastąpić otwarcie naszych domów. Więc chciałbym też zachęcić was, żeby nie wymienić jednego na drugie. Tak? To, co robimy tutaj w tygodniu, ma nas wspierać, ale nie ma zastępować naszej gościnności w naszych domach. W naszej grupie staramy się spotykać co tydzień u kogoś innego, dając szansę na okazywanie gościnności. I są w naszej grupie różni ludzie, myślący tak o tych tematach ważnych i zupełnie inaczej. A mimo wszystko raz w tygodniu okazujemy sobie tą wzajemną życzliwość. Im trudniej jest na zewnątrz, tym ważniejsze jest, jak rozegramy to, co jest w środku. Możesz mieć w tym swój udział, czy twój dom. Im trudniej jest tam, tym cieplej jest w środku. I ludzie dzisiaj tego potrzebują. Ale zło chce nam to zabrać, tak? Podzielić, tak, żeby nie było życzliwości do wszystkich. Więc na zakończenie, jeżeli kiedyś obejrzycie ten serial Squid Games, zaraz w pierwszym czy drugim odcinku okazuje się, że uczestnicy gry mogą ją zakończyć. Wystarczyło tylko jedno, żeby większość z nich zadecydowała, że gra się kończy. Świat się dzieli dzisiaj na wrogie obozy. Nic nie wskazuje na to, że z biegiem lat, przez najbliższą dekadę będzie inaczej. Raczej ta polaryzacja będzie coraz głębsza, aż do jakiegoś przełomu. Nie wiemy, kiedy on nadejdzie. I to polaryzacji zazwyczaj na sprawach drugo- albo trzeciorzędnych, a nie na tych najważniejszych. Więc my możemy, tak jak tam była możliwość, my mamy możliwość odmówienia uczestnictwa w tej grze, walki z przeciwnikiem. Możemy odłożyć kamień, możemy puścić tą linę, powiedzieć, wycofujemy się, nie chcemy wygrywać. I zamiast pogardy, potępienia, chęci, żeby moja racja była ważniejsza, chcemy zrobić to, co Jezus zrobił z nami, czyli łaskawie nas przygarną. A łaskawie oznacza bez względu na to, jacy byliśmy. Ile rzeczy w tobie podoba się Bogu, a ile nie? Nawet Biblia mówi, że człowiek, który myśli, że wszystko w nim podoba się Bogu, mówi, jesteś kłamcą. Bóg nas przygarnia przymykając oko na wiele rzeczy, na tym polega łaska. Jezus zapłacił za te nasze różne błędy, niedociągnięcia, wady. I podobamy się Bogu tacy, jacy jesteśmy, przez Jego ofiarę. Dzisiaj jesteśmy wezwani, żeby prezentować taką samą postawę. Może Kościół jest ostatnim miejscem, w którym można do tego wezwać, bo jest w imię czego wezwać do tego. Skoro Chrystus przygarnął nas łaskawie, teraz my powinniśmy przygarnąć się łaskawie, nie spierając się o poglądy. Na koniec taki cytat, kiedyś mnie zachwycił, kiedy po raz pierwszy czytałem Władcę Pierścieni. Tam była bardzo ciekawa perspektywa na zło. Zresztą to z tej książki wziąłem ten obraz zła, które podnosi swój łeb gdzieś, tak? W książce było zło podnosi swój łeb w Mordorze, tak? Widać tam chmury, widać, że coś złego się czai i prędzej czy później będzie chciało zalać cały świat. Więc J.R.R. Tolkien we Władcy Pierścieni kiedyś napisał takie zdanie. Nie do nas należy panowanie nad wszystkimi erami tego świata. My mamy za zadanie zrobić, co w naszej mocy, dla epoki, w której żyjemy. Wytrzebić zło ze znanego nam pola, aby przekazać następcom rolę czystą, gotową do uprawy. Jaka im będzie sprzyjała pogoda, to już nie nasza rzecz. To jest głęboka świadomość tego, że mamy tu pewną rolę do odegrania w tym świecie. Jakiś świat pozostawimy przyszłym pokoleniom. Albo to będzie straszny świat, na którym nic dobrego się nie zrobi. Świat zatruty, nie gotowy do żadnej uprawy. Albo zostawimy następcom rolę czystą, gotową do uprawy. Jaka im będzie sprzyjała pogoda, to już nie jest nasza sprawa. Nie wiemy, co będzie. Nie wiemy, jak historia skręci, w którą stronę. Jedyne, na co mamy wpływ, to wytrzebić zło ze znanego nam pola. Co jest tym polem? Może nasz kraj. Na pewno nasza wspólnota. Więc to od nas dzisiaj zależy, czy to będzie rola, która nadaje się pod uprawę i przyniesie dobre owoce następnym pokoleniom, czy pozwolimy, żeby została zatruta. Czy młode pokolenia będą musiały po nas sprzątać, czy będą mogły tego używać. To zależy trochę od nas.